Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
W najbliższych wyborach parlamentarnych osoby niepełnosprawne, niewidome i niedowidzące będą mogły korzystać z nowych form oddawania głosu. Maria Trela, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu.
Z dniem 1 sierpnia wchodzą nowe przepisy wyborcze, wchodzi kodeks wyborczy, który przewiduje nowe formy głosowania dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, jak pamiętamy, do tej pory mogły głosować w lokalach specjalnie do tego przeznaczonych, bądź przy pomocy pełnomocnika, którego same ustanawiały. Przepisy kodeksu wyborczego dodatkowo przewidują głosowanie przez osoby niepełnosprawne przy pomocy nakładek w alfabecie Braille'a na karty do głosowania oraz przewidują możliwość głosowania korespondencyjnego, w tym również z wykorzystaniem nakładki Braille'a na kartę do głosowania. Aby skorzystać z takich możliwości w odpowiednio wyznaczonym ustawowo terminie, należy taką informację, taki zamiar swój zgłosić wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi. Przy czym, jeżeli dotyczy to głosowania korespondencyjnego, to najwcześniej na 21 dni przed dniem wyborów. Jeżeli tylko głosowania przy pomocy nakładki Braille'a, wówczas na 14 dni przed dniem wyborów. Jeżeli ustanawiamy pełnomocnika, taki wniosek składamy najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów.
Osoba niepełnosprawna składa taki wniosek do burmistrza, wójta, prezydenta miasta i otrzymuje informację jakąś, tak?
Jeżeli chodzi o głosowanie przy nakładki Braille'a, wystarczy poinformować wójta, burmistrza, prezydenta o zamiarze głosowania. Związane to jest z tym, że określony będzie szczegółowo nakład, który będzie przygotowany dla wyborców, którzy będą mieli zamiar głosować przy pomocy nakładki Braille'a. Natomiast głosowanie korespondencyjne, które przewiduje ustawa, termin zgłoszenia takiego zamiaru wydłuża do 21 dnia przed dniem wyborów, dlatego że wójt, burmistrz, prezydent musi dostarczyć wyborcy cały pakiet do głosowania, w którym jest karta, ewentualna nakładka, koperty zwrotne, instrukcja, oświadczenie.
Jest szansa na to, że więcej osób, więcej obywateli skorzysta z tego prawa wyborczego, jakim jest głosowanie?
Udostępnianie takich form głosowania wiąże się z dodatkowymi kosztami. Skoro te koszty ponosimy, wkładamy to ogromny wysiłek, zatem wszyscy, którzy są uprawnieni do takiego głosowania, powinni skorzystać z takiej właśnie metody głosowania. Ustawa mówi o tym, że wyborca niepełnosprawny to jest wyborca o ograniczonej sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej, przy czym taka osoba musi przedłożyć odpowiedni dokument stwierdzający uznanie, stwierdzenie takiej niepełnosprawności. Jest to jak gdyby przepustką do skorzystania z uprawnienia głosowania korespondencyjnego, bądź przy pomocy pełnomocnika, bądź poprzez nakładkę na kartę do głosowania.
Czyli składając wniosek do burmistrza, wójta, prezydenta miasta, osoba niepełnosprawna powinna załączyć dokument stwierdzający jednoznacznie, że jest osobą niepełnosprawną.
Tak, oczywiście należy uwiarygodnić fakt posiadanego uprawnienia do głosowania, powiedzmy, w tej formie szczególnej, jaka jest przewidziana dla osób niepełnosprawnych, bo to jest sposób głosowania, który jest udostępniany tylko dla osób niepełnosprawnych. Każdy inny wyborca będzie oddawał głos zgodnie z przepisami w lokalu wyborczym. Sądzę, że to jest znakomitą zachętą i miejmy nadzieję, że osoby, które do tej pory były z jakichś względów ograniczone w bezpośrednim oddawaniu głosu, będą usatysfakcjonowane faktem zapewnienia im pełni praw obywatelskich.
Maria Trela, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Książka do posłuchania. Dzień dobry, panie Jerzy.
Witam, panie Pawle. Sierpień.
I w związku z tym, że sierpień, to o czym będziemy rozmawiać? O czym chciałby pan rozmawiać? O wakacjach.
Możemy o wakacjach.
Właśnie. Pan ma wakacje teraz?
Staram się mieć wakacje. Od poniedziałku do soboty.
A w niedzielę?
W niedzielę jesteśmy tutaj.
Co pan robi w czasie wakacji w takim razie, panie Jerzy?
Planuję wyjazdy, wyjeżdżam.
Aktywny tryb życia pan spędza w czasie wakacji? Działa pan, biega, gra, rozwija się, pływa, nie wiem, co jeszcze można robić.
Wszystkiego po trochę.
Ulubiona aktywność pana wakacyjna?
Jeżdżenie na rowerze. Na rowerze mogę pojeździć tylko w Poznaniu, bo mój rower jest długi, podwójny i nie bardzo da się go tak łatwo przewozić samochodem. No, można pociągiem ewentualnie. Ale ostatnio częściej jeżdżę samochodem, w związku z tym rower pozostaje w domu. A rowerem tutaj po Poznaniu, po okolicach jest dużo miejsc bardzo ciekawych, wartych odwiedzenia, także naprawdę warto.
Ulubione pana ścieżki rowerowe w Poznaniu zdradzi pan?
Myślę, że nie będę oryginalny. Tutaj mieszkam na Dębcu, w związku z tym droga dębińska wzdłuż Warty do Starówki, potem można przez Górze Świętego Wojciecha pojechać dalej. Są ścieżki rowerowe. Szkoda, że niektóre się tak kończą niespodziewanie, nieoczekiwanie. I co dalej? No i jeżdżenie po chodniku jest zakazane. Jechanie rowerem po jezdniach, no, niebezpieczne.
Zaryzykowne?
No tak, zaryzykowne. Także czekamy na te jeszcze lepsze drogi rowerowe po Poznaniu, które powinny się wreszcie zamknąć, to znaczy powinny mieć swój właściwy ciąg.
Jeżdżenie po chodnikach jest zakazane? Wie pan, ile młodych ludzi jeździ po chodnikach i to...
Moja żona raz jechała w dzień bez samochodu po chodniku i zapłaciła mandat.
A miała pecha, ponieważ ja widuję wielokrotnie młodych ludzi pędzących, nie jeżdżących. Znaczy uważam, że to jest bardzo niebezpieczne dla pieszych z punktu widzenia pieszego, ale pędzących na złamanie karku, nie przejmujących się niczym, nie mających żadnych szans, gdyby pieszy wszedł im pod koła i nikt ich nie zatrzymuje, jeżdżą bezkarnie. Nie, no, polecamy.
Nie polecamy i nie polecamy słuchania książek jadąc na rowerze.
A, czyli chce pan powiedzieć, że MP3, słuchawka w ucho czy w uszach jest niebezpieczne, jak się jeździ rowerem?
Zdecydowanie nie.
Wie pan co, jak jeździłem rowerem po mieście, to notorycznie to robiłem. Może dobrze, że już przestałem jeździć rowerem po mieście. Miałem kilka nieprzyjemnych sytuacji i zrezygnowałem z tego sportu. A szermierka, panie Jerzy, czy w czasie wakacji próbuje pan jakieś szpada, szabla? Przypomina sobie czasy młodości, kiedy wyposażeni w różnego rodzaju kije i inne drągi tłukliśmy się bez opamiętania.
Teraz kije służą do chodzenia, panie Pawle.
Aha, Nordic Walking. To do szermierki nie bardzo się nadają, chociaż wszystkim można pewnie się kłuć. Zorro, Trzej Muszkieterowie, pan Wołodyjowski, Potop. Przeżywał pan takie momenty w swoim dzieciństwie? Bo rozumiem, że teraz pan tego nie robi.
Czytam książki. Czasami zdarzają się właśnie o takiej tematyce.
A pana syn nie zmusza pana do toczenia z panem pojedynków?
Nie.
Ja pamiętam, że nasi rodzice kiedyś nam, jak byliśmy dziećmi, kupili taki zestaw małego szermierza, czyli była plastikowa szpada i maska. I my z siostrośmy się głównie bili, ale raz po raz zmuszałem mojego ojca do tego. Więc rozumiem, że pan nie dostąpił tego zaszczytu, żeby stoczyć walkę na miecze świetlne, bo teraz nikt takich prawdziwych mieczy, ani szabli nie używa, ani szpad, tylko teraz wyłącznie operuje mieczami laserowymi. Z pana synem pan się nie bije. Kapitan alla triste niewątpliwie nie używa mieczy laserowych, ponieważ jest postacią, którą wymyślił Arturo Perez Reverte i osadził go, czy żyje, w Kapitan alla triste w wieku XVII w Hiszpanii. Hiszpania wieku XVII, to tak jak w Polska wieku XVII, bardzo burzliwy czas w historii Hiszpanii. Przedziwny zupełnie, ponieważ wtedy Hiszpania była największą potęgą morską. Wszystkie kolonie Ameryki Południowej dostarczały ogromne ilości skarbów, złota, srebra i innych metali kolorowych i szlachetnych. I sytuacja była paradoksalna, bo do Hiszpanii przepływało to złoto i ono przepadało. To znaczy Hiszpania przez 300 lat czy 200 lat żyła na kredyt albo z rabunku, można by powiedzieć, bo wywoziła to wszystko z Ameryki, czyli te bogactwa z Ameryki Południowej. I te pieniądze przyjeżdżały do Hiszpanii, były przejadane. Zbudowano trochę pałacy, trochę zamków, ale nie inwestowano tego, nie rozwijało się ani ówczesne fabryki, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, czyli manufaktury, nie zmieniono rolnictwa. Hiszpania była bardzo ubogim i zapuszczonym krajem w porównaniu z sąsiednią Francją, z Niderlandami, z którymi toczyła wojnę, czy nawet z ubogimi księstwami niemieckimi. W Hiszpanii, pomimo ogromnego bogactwa wąskiej grupy ludzi, generalnie była bieda. I Perez Reverte wymyśla sobie bohatera, kapitana Alatristy, który jest byłym żołnierzem z Flandrii, weteranem, ma lat 40 i troszeczkę, a żyje z tego, że jest zawodowym fechmistrzem, czyli w dzisiejszych kategoriach jest po prostu zabójcą do wynajęcia. Ktoś ma problem, konflikt, sam nie lubi wyciągać szpady, choć większość Hiszpanów to wtedy robiła, wynajmuje takiego kapitana Alatristę, który za niego to załatwia. I wszystko byłoby, że tak powiem, w klasycznej powieści Łotrzykowskiej się zamknęło, gdyby nie to, że Perez Reverte, pisząc tą książkę, pisze trochę jak Sienkiewicz, ku pokrzepieniu serc, a bardziej ku ostrzeżeniu. To znaczy, jedną z nielicznych uczciwych postaci tej książki jest właśnie ów zabijaka, morderca, który ma własny kodeks honorowy, ponieważ widział tyle złych rzeczy, tyle okrucieństw, tyle zdrad, że trzyma się pewnych podstawowych wartości. I w świecie dworu, bo bohater Perez Reverte teraz po raz bywa wynajmowany przez dwór lub bogatych ludzi Hiszpanii, wszyscy są w zasadzie przekupni, wszystko można kupić, wszystko można załatwić za pieniądze i ów kapitan Alatriste, czyli zawodowy morderca, jest jedyną osobą, która ma krzty honoru i wielokrotnie swoimi przyjaciółmi przy dzbanie wina opowiadają Hiszpanii. Jak na książkę Płaszcza i Szpady, to bardzo dużo jest takich scen i to jest właśnie bardzo ciekawy trop, który Perez Reverte wprowadził, ponieważ pojawiają się tam prawdziwe postacie historyczne, to znaczy kapitan Alatriste spotyka się z Lope de la Vega i z innymi wielkimi postaciami literatury i malarzami, na przykład Velázquezem z Hiszpanii. I oni rozmawiają o Hiszpanii, o kondycji Hiszpanii XVII wieku, a tak naprawdę rozmawiają o kondycji Hiszpanii dzisiejszej. Książki Reverte pisał w latach 90., kiedy Hiszpania dzięki Unii Europejskiej dostała ogromne zastrzyki finansowe. Przeżywamy teraz my to w Polsce. I zadawano sobie pytanie, czy Hiszpania potrafi wykorzystać tą ogromną ilość pieniędzy, która wpływa do tego kraju. Czy znowu nie zostaną przejedzone, przehulane, tak jak w wieku XVII? Wiemy dzisiaj, że tak postąpiła Grecja. Wiemy, że Hiszpania ma problemy, choć mówi się, że lepiej wykorzystała te pieniądze niż Grecja. Mówi się o problemach Irlandii, Hiszpanii i Portugalii z tych samych powodów. I zadaje się pytanie dzisiaj w Polsce, czy my potrafimy wykorzystać te pieniądze, które na przykład na polską wieś wpływają z Unii Europejskiej. Dlatego może warto przeczytać tę książkę Płaszcza i Szpady, gdzie poza barwną akcją i pojedynkami, miłościami też, jak w takiej książce powinno być, przede wszystkim jest dużo rozważań o państwie, o uczciwości w państwie, o mechanizmach, jakie w państwie rządzą i o przekupnych dworach, przekupnych magnatach, przekupnych też ówczesnych dziennikarzach. Czyli można by powiedzieć, że to powieść bardzo współczesna. Nie tylko o Hiszpanii, ale też chyba o Polsce dzisiejszego czasu. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi.
Panie Pawle, myślę, że może taka książka powstanie też za 10-15 lat i tak samo będziemy o niej rozmawiać. Czy Polska skorzysta z tej okazji, jaką daje jej Unia Europejska.
I wszystko odbędzie się w, że tak powiem, realiach potopu lub czyli polskiego XVII wieku.
Może już mamy jakiegoś nowego Sienkiewicza.
Który nie będzie pisał ku pokrzepieniu serc, ale ku zwątpieniu, czy w każdym razie wątpieniu, żeby zadać kilka pytań, czy dobrze żyjemy i czy wykorzystujemy to, co nam historia daje. Arturo Perez Reverte. Książkę powinien dla porządku powiedzieć, czyta Jacek Kis. W wersji czytak książka istnieje, ale też jest na kasetach, 8 kaset. Ja czytałem ją w wersji kasetowej.
Po tę książkę wybieramy się do Biblioteki Książki Mówionej w Poznaniu przy ulicy Mierzyńskiego 27/29. A polecał Paweł Kamza. Na stronach internetowych Radia Merkury znajdziecie Państwo to wydanie Sygnału Świata już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:35. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8324 324.